Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kalitko z Muzeum Narodowego. Witam ponownie.
Dzień dobry.
Specjalizujący się w Dalekim Wschodzie. Mówiliśmy o Buddzie, którego konserwacja czy naprawa trwała kilka lat w Poznaniu. To jest perła w japońskiej koronie, można powiedzieć, kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Mówiliśmy o jego rodowodzie. A powiedzmy teraz, kiedy ten wspaniały obiekt będzie zaprezentowany publiczności i gdzie dokładnie?
Cóż, to jeszcze nie jest pewne, ale na pewno mamy plan, by pokazać go przed wystawą sztuki Azji Wschodniej z kolekcji Muzeum Narodowego, które będzie prawdopodobnie, jeśli to uda nam się to zrealizować w roku 2028, a wcześniej prawdopodobnie będzie prezentowany także w ekspozycji stałej w Muzeum Kultur Świata, dawnym Muzeum Etnograficznym, również jako dzieło wyjątkowe. Kończymy pracę nad samym posągiem Buddy. Pozostaje jeszcze do konserwacji taki zespół elementów zarówno konstrukcyjnych, tam mamy te kilka warstw piedestału, takich pięter, lotos, postaci demonów, które wspierają lotos, na którym siedzi Budda Amida, więc pracy jeszcze jest. Myślę, że jeszcze na wiele miesięcy, ale na pewno będziemy mogli go w pewnym przewidywalnym czasie zobaczyć już w całej swojej okazałości.
Zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Kultur Świata. Remont trwa w samym muzeum kilka lat. Jak Japonia trafiała do Europy w wieku XIX? Bo tu mówimy o początku wieku XX, kiedy te dobra do nas przypłynęły dzięki zbieraczowi, kolekcjonerowi Fischerowi, znanej postaci tamtych czasów. Ale przecież Europa pasjonowała się Japonią już wcześniej. To po pierwsze, a po drugie Japonia przez dekady, przez stulecia właściwie państwo zamknięte.
To prawda. Kontakty z Japonią pojawiają się tak jak globalny handel w wieku XVI i XVII, stopniowo ograniczany wyłącznie do wymiany handlowej, takiej pośredniej, w której zwłaszcza Holendrzy czy Anglicy zamawiają poszczególne obiekty, one są wykonywane, są zakupowane, przewożone do Europy, ale to są kontakty, można powiedzieć, na niedużą skalę. Obiekty są pojedyncze i jakby nie tworzą nam pewnej atmosfery świadomości obecności w kulturze europejskiej tego odległego kraju. No może poza czymś w rodzaju mitu, takiego terra mirabilis, ziemi pełnej złota, ponieważ te obiekty zwykle są właśnie pokrywane złotem. Mamy wspomnienia Marco Polo, jego rzekomej obecności w Japonii, więc to tworzy oczywiście pewnego rodzaju atmosferę. Natomiast po roku 1852, kiedy komandor Pearl i jego kanonierki amerykańskie otwierają, że tak powiem, siłą porty japońskie, ten handel w oparciu o niezbyt partnerskie umowy jest szerszy.
To było zderzenie cywilizacji wtedy,
można powiedzieć. Tak jest. To był już koniec rządów Tokugawów, takich szogunów, którzy rządzili tam od 250 lat. I właściwie ta władza mocno się jakby degraduje, degeneruje. Wiele takich daimyo, takich, można powiedzieć, księstw w obrębie Japonii, między innymi Satsuma, jakby emancypuje się, funkcjonuje już jako trochę samodzielny rynek. Także samodzielnie wystawia się na pierwszych wystawach światowych w tamtym okresie, to sprawia, że bardzo łatwo już było niejako wejść w ten świat globalnej wymiany. Japończycy bardzo szybko uczą się wszystkich dobrych i złych, że tak powiem, rzeczy od Europy Zachodniej i nacjonalizmu i kolonializmu, ale też dobrego handlu i wielu innych rzeczy. Więc od lat 70. Europa Zachodnia, przeżywając taką masową fascynację Japonią, otrzymuje mnóstwo artefaktów, które są kolekcjonowane, zbierane, kupowane. Rynek sztuki osiąga absolutne wyżyny. To jest istne szaleństwo. Zbiera się grafikę japońską ukiyo-e, która nie jest poważana w Japonii. Traktowana jest jako taki komiks współcześnie może. Fajny, ale to się, prawda, nie kolekcjonuje w galeriach. Natomiast dla Europy Zachodniej jest źródłem niezwykłych fascynacji twórczych. Bardzo wielu artystów sięga po tego typu przedstawienia, po kompozycję formy, płaską kompozycję, brak głębi i wiele innych takich elementów, które później pojawia się w sztuce europejskiej jako pewnego rodzaju nowość. Więc lata 70., 80., to we Francji i w Anglii właśnie taka szaleństwo Mikado i fascynacja. Powstaje wiele wspaniałych kolekcji. No, Niemcy z uwagi na ten fakt jakby samoorganizacji, czyli zjednoczenia, nie brali udziału w tym wyścigu, że tak powiem, do Japonii. Nadrabiały pod sam koniec wieku XIX. Wilhelmińskie Niemcy próbują dołączyć do krajów wiodących, kolonialnych, tworzą sobie taką kolonię w Chinach, w obrębie jednego miasta portowego i uczestniczą także w rozmowach handlowych i politycznych w Japonii. Zresztą z powodzeniem. Temu zawsze towarzyszy zainteresowanie kulturą. Niemcy mieli tą chyba przewagę, że wchodząc później niejako w relacje z Japonią, mogli stworzyć pewne podwaliny relacji czy badań naukowych. Od razu zarówno badacze, jak i kolekcjonerzy kupują z pełną świadomością. Powstają podręczniki, badacze uczą się japońskiego, więc jakby te kolekcje, o których mówimy i ta kolekcja, która jest w jakimś części w Poznaniu, była zbierana już nie wyłącznie z uwagi na jej taki estetyczny wymiar, ale jako pewnego rodzaju przekrój aktywności artystycznej samej Japonii. Więc mamy różne okresy, różne typy aktywności artystycznej, plastycznej i rzeźbiarskiej. Także to, co kiedyś w kolekcjach nie pojawiało się. Na przykład parawany. Mamy fantastyczne parawany z tamtego okresu.
To jest coś bardzo delikatnego. Ile jest tych eksponatów w sumie japońskich w kolekcji Poznańskiego Muzeum Narodowego?
Natomiast kiedy zbieraliśmy pierwsze informacje, bo no, jak pan pewnie wie, nie istnieje do dziś jeszcze dział sztuki Azji Wschodniej w Muzeum Narodowym.
A wielu by chciało powstania takowego.
Tak, bardzo się cieszę. Czuję się jakimś takim, nie wiem, ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia troszkę. Zachęcam, namawiam, tworzę takie małe lobby, które stworzy no, jakąś małą presję na dyrekcję, by ten dział powstał. Okazuje się, że nie ma innego wyjścia, ponieważ ta kolekcja, którą jak dotąd udało nam się zidentyfikować, to około 1800 obiektów.
I gdzie one są teraz większe?
One są rozproszone. Z uwagi na medium, z jakiego powstały, z uwagi na materiał, są przypisane zarówno do, tak jak grafika, książki historyczne, na przykład do gabinetu Rycin. Mhm. Największa kolekcja, bardzo dobra zresztą. Tak zwane rzemiosło, tu też jest podzielone. Mamy obiekty z brązu w dziale metalu, w Muzeum Sztuk Użytkowych. Obiekty o charakterze meblarskim, nawet jeśli one są, powiedzmy, dość szeroko rozumiany jest ten termin, są w dziale mebla, są obiekty w dziale ceramiki, w naszych oddziałach terenowych. A więc bardzo trudno było nam jakby sobie uświadomić, jak duża jest ta kolekcja, ile jest tych obiektów.
Czy jeśli powstanie japoński oddział, to niczym magnes opiłki żelaza ściągnie te wszystkie obiekty z oddziałów?
Cóż, no, widzimy pewien opór, bo niektóre obiekty są po prostu bardzo ważnymi elementami kolekcji i wystaw stałych.
Ale jakaś część?
Ale najważniejsze jest, by się policzyć, by zacząć rzetelne, prawdziwe badania nad obiektami. Już mamy pewne sukcesy w takich badaniach proweniencyjnych, badaniach poszczególnych obiektów. No, każdy z tych obiektów wymaga nowoczesnych badań. One, tak jakby można powiedzieć, zostały troszkę zapomniane przez jedno pokolenie. Nie było specjalistów, nie było zainteresowania, nie były też wystawiane. To sprawiało, że no jakby znikały trochę ze świadomości nie tylko widzów, ale także i badaczy, którzy mieli je pod swoją opieką. To sprawia, że musimy je niejako zobaczyć na nowo.
Z Krzysztofem Kalitko z Muzeum Narodowego rozmawiam dzisiaj o japońskich zbiorach w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, a po piosence powiemy troszkę więcej o japońskiej kulturze i tym, dlaczego pan uśmiecha się do tego zakątka świata. Wracamy po piosence.